Jesteście przestępcami.
Profesor Krzysztof Simon twierdzi, że amantadyna może powodować mutację koronawirusa i nie należy jej stosować w leczeniu COVID-19. Co na to dr Włodzimierz Bodnar, lekarz z Przemyśla, który jako pierwszy zaczął stosować amantadynę w leczeniu chińskiego wirusa? O tym już za chwilę bić pod prąd na żywo, a w drugiej części porozmawiamy z Małgorzatą Kubicką-Frączek o aktualnej sytuacji ze szczepieniami oraz o tym, czy czeka nas trzecia fala wirusa w Polsce. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest Włodzimierz Bodnar, pediatra, specjalista chorób płuc z Przemyśla. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jest z nami również lekarz medycyny rodzinnej Małgorzata Kubicka-Frączek. Witam cię również.
Witam Kornelia, dzień dobry panu doktorowi i dzień dobry widzom.
Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o kontrowersjach, ale i o faktach nad leczeniem amantadyną COVID-19. Panie doktorze, pan jako pierwszy publicznie mówił o tym, że amantadyna jest skuteczna w leczeniu chińskiego wirusa, jednak ostatnio w mediach przebiła się wypowiedź profesora Krzysztofa Simona, który twierdzi, że amantadyna może przyczyniać się do mutacji tego wirusa. Jak pan skomentuje słowa profesora Simona? Czy istnieją może jakieś badania potwierdzające jego tezy?
Proszę państwa, istnieją badania jego tezy potwierdzające, tylko nie w tym wydaniu, bo my wiemy, że wirusy mutują od wielu set lat, że tak powiem. Mutacja wirusa polega, że wirus mutuje samoistnie bardzo często. Przecież wirus się tak szybko namnaża, dosłownie nie wiem, nie znam przeliczeń, czy to są miliardy czy biliony, szybko się replikuje i zawsze przy takiej potężnej replice następuje błąd, że tak powiem, aminokwasów i dochodzi do mutacji wirusa. I to są rzeczy, które są sprawdzone od wielu dziesięciu lat i my o tym wiemy, a nie wiemy, że by jaki lek mutował, przykładowo, czy to nie są antybiotyki, które bakterie się odporniają, to jest inny mechanizm działania, aczkolwiek amantadyna nie działa tylko bezpośrednio na wirusa. Ona, tak powiedziałem, prawdopodobnie ma kilka mechanizmów działania. To trzeba będzie jeszcze sprawdzić, dokładnie udowodnić. Ale mówię, ona sama sobie nie powinna dawać mutacji i tym bardziej wirus się na nią nie powinien odpornić, dlatego że mutacja obejmuje sekwencje antygenowe i inne rzeczy przekładamy. Natomiast, żeby amantadyna przestała działać, to wirus musiałby zmienić swoją całkowicie strukturę, którego nie robi, bo to byłby inny wirus. I wtedy możemy przyjąć, że może akurat amantadyna nie działać w tym wypadku, bo ona, zmieniając między innymi środowisko wirusowi, ona głównie inaktywuje przez zmianę środowiska plus inne mechanizmy, które prawdopodobnie działa. To jest inny mechanizm działania. I on się nie powinien nigdy odpornić na amantadynę. Zawsze powinna być skuteczna amantadyna.
Czyli tak jak
tak
rozumiem,
samo jak w grypie było przez 30 lat, gdzie ja mogę wręcz udowodnić, że przez 30 lat lecząc grypę, wszyscy byli skuteczni leczenie, mimo doniesień ze Stanów Zjednoczonych, że wirus uodpornił się na amantynę. Jest to dla mnie nieprawda, że tak powiem. Tym bardziej takich prac do końca nie było zbadane, tym bardziej, że amantyna była badana w niskich dawkach 100 mg.
Panie doktorze, czyli podsumowując ten wątek, nie ma ryzyka według pana, że amantadyna będzie wywoływać mutację SARS-CoV-2?
Proszę panią, bym powiedział tak, inaczej. Gdybyśmy poszli nawet tropem pana profesora Simona, to więc nie róbmy nic, nie leczmy. Przecież każdy lek, który zaczniemy leczyć, albo każdą szczepionkę, za chwilę wirus się zmutuje pod wpływem szczepionki, leku, więc nic nie róbmy, nie leczmy. Więc ja oczekuję od profesora Simona odpowiedzi na jego genialne spostrzeżenia, że może w końcu pan profesor zaistnieje, odkryje nam coś ciekawego, że na przykład będziemy jeść na przykład, nie wiem co, że tak powiem, czekoladki, kurczaka, inne rzeczy i będziemy odporni na wirusa. No nie wiem, jakaś propozycja, żeby padła z pana profesora Simona. Bardzo bym się z tego powodu cieszył.
Panie doktorze, ja dołączyłam do programu jako lekarz, który praktykuje w lecznictwie otwartym, a więc jestem bezpośrednio zainteresowana ze względu na pacjentów lekiem nie tylko skutecznym i bezpiecznym, ale również tanim i takim, który byłby ogólnie dostępny dla pacjentów. I pod tym względem no, nie znam innego leku, który mógłby konkurować z potencjalnie skuteczną amantadyną, a zatem bardzo kibicuję obserwacjom pana doktora i badaniom klinicznym profesora Rejdaka. I moje pytanie pierwsze też będzie się odnosiło do wypowiedzi Krzysztofa Simona, profesora, który straszy w mediach, że amantadyna powoduje uszkodzenia narządowe, a również, że wywołuje szybkie mutacje i, jak konkluduje profesor, nie wolno więc takich rzeczy stosować. Moje pytanie do pana doktora brzmi, skąd taka propaganda nieskuteczności amantadyny, którą wiele ośrodków i polskich, i zagranicznych uważa za lek, który posiada potencjał w leczeniu COVID?
Ja powiem na pierwszą część pytania. Nie wiem, ja nie mam żadnych doniesień, bo tak, jeżeli chodzi o amantadynę, o uszkodzenia narządów, wątroba praktycznie jest pomijana, to jest raz. Po drugie, lek praktycznie się nie, że tak powiem, nie rozkłada, wydziela się, wydala się w niezmienionej postaci, głównie przez nerki, dlatego zalecamy dużo picia. Amantynę stosujemy w układzie neurologicznym, chorób neurologicznych w dawkach nawet 600 mg, że tak powiem, czy pochodne przez 6 tygodni, więc nie odkłada się ani w mózgu, ani mózgu nie uszkadza, powoduje jego wręcz regenerację i powoduje procesy, że tak powiem, naprawcze skutecznie i cofanie się wielu chorób, bardzo ciężkich neurologicznych urazów, czy w ogóle udarów i tak dalej po prostu. Poza tym, jeżeli mówimy na przykład o dzieci, nie wydziela się praktycznie z mlekiem, a kobiety w minimalnej ilości. Owszem, ono może hamować na przykład kobiet karmiących między innymi prolaktynę, gdzie ta laktacja może być słabsza, ewentualnie zahamowana. Takie działanie amantyny może być ewentualnie. Z innych narządów nie sądzę, żeby uszkadzała cokolwiek. Znamy właściwości amantyny, która ma też potencjał, bo ta grupa leków między innymi ma właściwości częściowo przeciwzapalne, przeciwodrzękowe, więc tutaj powinna być też skuteczna częściowo w jakichś uszkodzeniach, prawda, płuc, gdzie te płuca się regenerują szybciej, przez zmianę środowiska też komórka jest lepiej dotleniona, więc praktycznie czy to będzie układ sercowo naczyniowy, czy to będzie układ oddechowy, przyczyni się też częściowo do regeneracji komórki, a nie wręcz odwrotnie, więc praktycznie, że tak powiem, tutaj nie ma żadnych podstaw merytorycznych, żeby powiedzieć, że amantadyna jest uszkadza cokolwiek. Poza tym pamiętajcie jedną rzecz, żeby nie mieszać jednej fakty. Co jest objawem ubocznym, czy działaniem pożądanym? Bo objawem ubocznym mówimy, co amantadyna uszkodziła. Praktycznie takich doniesień nie ma. Jeżeli mówimy o objawach niepożądanych, czy to będzie zaburzenie spania, czy to będzie, jak przytaczają jakieś podwójne widzenie, czy czegoś innego, prawda, czy arytmia, to starczy nam amantadynę odstawić, dać leki korygujące lub nie. Ona się wypłucze bardzo szybko, w ciągu paręnastu godzin zmniejszy stężenie. Objawy bezpowrotnie mijają, więc praktycznie nie można mówić o objawach niepożądanych, które się mogą pojawiać, objawami, które powodują uszkodzenie narządu. Bo wiele leków powoduje potencjalne powikłania, że tak powiem, czyli następstwa po swoim leczeniu. Natomiast amantadynie nie stwierdzamy praktycznie objawów typowych, że tak powiem, nie ubocznych, więc nie mamy uszkodzeń narządowych czy komórkowych. Takich doniesień nie ma, proszę Państwa. Więc nie wiem, skąd następne pytanie. Pan profesor Simon doszedł o nieskuteczności amantadyny. Na jakie podstawie? On inaczej. Ja rzuciłem hasło, więc ja uważam, że z profesora takiej rangi, gdzie tak się wypowiada, oczywiście z taką wiedzą się popisuje przykładowo, powinien mi wręcz udowodnić, że ono nie działa. Nie czytając niczego, nie czytając nawet dynamiki leku ani działania, cytuję, że jest nieskuteczne. Pytam się, na jakiej podstawie? Dobrze, okej. Okay. Ja się mogę mylić, leczę dobrym schowem imantydyną, widzę efekty bardzo dobre. Natomiast pan profesor nie ma ani dobrego słowa, ani wiedzy żadnej, żeby negować imantydynę.
No to skąd, panie doktorze, taka propaganda klęski? Bo to i profesor Flisiak, i profesor Simon. Zamiast się cieszyć, bo jesteśmy akurat, no Polska jako pierwszy kraj opublikowała obserwacje dotyczące skuteczności potencjalnej amantadyny, zamiast to wykorzystać, zamiast wykorzystywać, badać ten lek szybko i szybko ogłaszać wyniki badań, to właśnie jest takie odwlekanie i jednocześnie dyskredytowanie wszystkich badań w tym kierunku.
Proszę Państwa, ja powiem inaczej. Pan docent Pakulski powiedział to kilka miesięcy temu. Proszę Państwa, okej, okay, mamy sporną kwestię. Ktoś donosi w sytuacji COVID-u, rzeczywiście szukamy leku, bo ludzie nam umierają, szczerze mówiąc, dziwię się czasami tym nadaniom propagandowym. Teoretycznie tyle ludzi nam umiera. A nic się nie dzieje w środku. Wszyscy zadowoleni w telewizji dają komunikaty po to, żeby tylko zamykać wszystko przykładowo, a właściwie ludzie umierają i jest to wszystko obojętnie. Każdy stoi z boku, że tak powiem. Nic nie robi, a publikuje. Przecież nie ma przeszkód, żeby tą amantynę prowadzić na oddział. Mamy przecież tyle osób. Uważam, że ludzie szukając pomocy bez problemu podpisaliby zgodę na włączenie amantydyny, nawet ze względu na moją osobę i przekonanie, które wiele osób, tysięcy jest przekonane do amantydyny, podpisaliby zgodę na oddziale. Można by było wkroczyć dawno, bez jakiejkolwiek ślepej próby na podstawie obserwacji. Przecież lekarze doskonale wiedzą, jak przebiega ciebie COVID-19, jakie jest odbicie po amantydynie i to ocenić nie byłoby żadnego problemu. Przecież macie Państwo wiele leków w COVID-19, które są stosowane bez badań podwójnej ślepej próby. Wiele leków takich było dopuszczone, przykładowo taksichlin invermektyna na Słowacji, tak tam nie było badań. Tak samo macie Państwo leki przeciw artryzmowi, które zostały wprowadzone w Anglii bez podwójnej ślepej próby. Proszę Państwa, jest tylko kwestia dobrej woli było. I wtedy takiej woli nie było i nie ma. I jestem bardzo zdziwiony, bo przecież ludzie umierają. Ja dałem alternatywę do leczenia. Pytam się, czy ktoś dał alternatywę do leczenia? Cokolwiek poza krytyką, poza mądrością, to jest w ogóle wielce nieetyczne i niesprawiedliwe. Ci ludzie powinni odpowiedzieć kiedyś za to, co zrobili.
Niektórzy tak, medycy...
Ta obstrukcja proceduralna to już trwa praktycznie rok. Nie mieliśmy leku na drugą falę koronawirusa. Szykuje się trzecia fala i szczerze mówiąc dalej leku nie mamy. Tutaj jeszcze chciałam tylko zacytować wypowiedź naukowca z Uniwersytetu w Kopenhadze, który powiedział coś takiego. Amantadyna ma potencjał w leczeniu COVID. W porównaniu z innymi lekami, jakie testowano, wywołuje mniej działań niepożądanych.
Oczywiście, zgadzamy się z tym jak najbardziej. Ja powiedziałem jedno, że alternatywę dawałem od wielu miesięcy. Powiem inaczej. Podsumuję siebie, że tak powiem w tym przypadku. Ja napisałem te schematy, które są na moich stronach. Ja je lekko skorygowałem ze względu na to, że my amantydynę będziemy badać w takich dawkach, jak wczoraj skorygowałem strony, czyli 200 mg pierwszą dawkę, a później to 6-8 godzin, 2-3 dni, a później oczywiście 2 razy dziennie. Te schematy, proszę Państwa, wiszą od października. Gdyby te schematy były niesprawdzone, nie działały, przecież dawno by mnie oskarżono o to, że wprowadzam w błąd ludzi i ci ludzie umierają. Nie byłoby innej opcji. Proszę Państwa, te schematy są nie do położenia. Oni się sprawdzają od godziny na godzinę. Można to dokładnie sprawdzić. One są przeanalizowane, stestowane. Najpierw na swojej osobie stestowałem. Potwierdziło się to wszystko, bo niestety przez swoją, że tak powiem, nieroztropność. Miałem 2 nawroty choroby, więc testowałem się dwukrotnie aż przykładowo. To przyłożyłem, że tak powiem, swoje obserwacje, swoje działanie leku o niewiarygodności, skuteczności. Przyłożyłem to bez ryzyka na innych pacjentów, proszę Państwa. I mówię, jest to nie do podważenia w każdym względzie. Mało tego, ja zapraszałem tyle razy wszystkie telewizje świata do przychodni lekarskiego Optima. Ta przychodnia leczy mnóstwo pacjentów każdego dnia z ciężkimi zapaleniami płuc i powikłaniami, z bardzo dobrymi efektami. Praktycznie nie mam doniesień, żeby cokolwiek się stało z tego powodu, żeby leczenie mózg. Mało tego, spotykam coraz więcej ludzi, bo niestety przy przychodniach zamkniętych w większości kraju i nikt nie powie, że jest inaczej, ci pacjenci bardzo często sięgają sami po leczenie. Nie chciałem, żeby tak się stało, ale z drugiej strony rozumiem wiele pacjentów z tego względu, że kto ich słucha, kto ich bada. Więc jeżeli mają amantydynę, bardzo często sięgają w drugiej, trzeciej dobie, przychodzą do mnie na przykład w szóstym, siódmym dniu choroby, całkowicie wyleczeni. Potem tylko się pochodzą do mnie, żeby się posłuchać, że są czyści, przykładowo nic w płucach nie ma. To są fakty, proszę Państwa. Niestety tak nie powinno być, ale tak jest.
Nie, doktorze, to zapytam, co by pan chciał przekazać szczególnie medykom, którzy jeszcze nie chcą stosować amantadyny w leczeniu COVID-19, zanim nie będziemy znali wyników badań klinicznych?
Proszę Państwa, ja wczoraj opublikowałem na swojej stronie przychodni lekarskiej Optim taką wiadomość, że osoby chętne, z czego to wynikło? Była jedna osoba z Wrocławia, bardzo miła dziewczyna, przyjechała akurat, chciała się przeszkolić COVID-19, była u mnie kilka dni, z tego powodu, że ja mam bardzo dobre warunki i noclegowe, i restauracyjne, i tak dalej. Jestem w stanie każdemu lekarzowi zafundować pobyt w Przemyślu z pełnym wyżywieniem w dobrej restauracji, bo mam swoją akurat, z pełnym noclegiem, tak samo miejsce noclegowe mam akurat, może przyjechać do Przemyśla, może sobie poobserwować, może sobie ze mną posłuchać tych pacjentów, nic nie mam do ukrycia, pełne leczenie można zobaczyć, pełną dokumentację i jak to wygląda. Dlatego zapraszam wszystkich lekarzy do leczenia. Nie jest to choroba w żaden sposób straszna. Leczy się z powodzeniem, bez problemu. Pamiętajcie Państwo jedno, że nie ma czegoś takiego, że amantydyna działa czy nie działa. Jak działa, to na wszystkich działa. Nie ma możliwości, że nie będzie działała na kogoś. I teraz tak, mam takie doniesienia czasami gdzieś tam w prasie czy w ogóle w wywiadach i tak dalej, że ktoś pomędnie trafił, mówię, nieskuteczna. Nie ma takiej opcji. Pamiętajcie Państwo jedną rzecz. Zapytajcie w wywiadzie, czy ten pacjent, któremu amantydyna nie pomogła, czy on był w ogóle słuchany, czy miał zdjęcie rentgenowskie zrobione, czy tomograf, czy tak dalej. Czyli jeżeli się na słuchawkę słucha pacjenta telefoniczną, to przepraszam bardzo, po prostu nie da się tak prowadzić choroby. I teraz mówię tak, ta choroba jest bardzo prostą, leczącą się chorobą. Jeżeli w pierwszym etapie stosujemy, nie trzeba nam niczego. Pierwszych dniach choroby to jest 2-3 dni objawu. Bez żadnych, jeżeli ma powikłań wczesnych, ona bez jakichkolwiek leków mija. Pamiętajcie Państwo jedną rzecz, że COVID-19 to choroba, która rozwija się postępnie. Każda choroba, macie takie objawy najczęściej. Macie Państwo 1, 2, no 3 dni lekkiego może osłabienia, rozbicia. Tak zwana odporność jest nieswoista, wirus wchodzi. Później jest 2-3 dni zacisza, bo odporność nieswoista jest przełamana, prawda? Jest 2-3 dni bez objawów całkowicie. A jak objawy narastają, to jest trzecia część infekcji wirusowej. Więc wirus, zaczynamy objawy mieć już chorobowe, z reguły jest 4, 5, 6 dni w organizmie, prawda? I teraz tak, następna sytuacja. Zaczynają się objawy 2-3 dni. I teraz, żeby amantyna wychymała wirusa, to trzeba 2-3 dni. To macie Państwo już 10 dni infekcji wirusowej, proszę Państwa. To są bardzo często czwarta, piąta, siódma doba powikłania powirusowe, bardzo zaawansowane i ciężkie. I teraz tak, nawet jak nie było COVID-19, prawda, 5-10 lat temu, powikłanie, zapalenie płuc jest ciężką chorobą. Bardzo często może być śmiertelna. Czy był COVID, czy nie było. Pamiętajcie Państwo, że samo zapalenie płuc jest bezpośrednim zagrożeniem życia u człowieka po prostu. I teraz tak, jak ma takiego Państwa pacjenta, to leczycie go oczywiście przeciwwirusowo. Podstawowa rzecz, bo jeżeli owszem, wirus czasami może wyhamować, ale jak nie wyhamuje do końca życia, to umieramy. Nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek lek go zatrzymano po amantydyną, bo dla kotłowca będzie aktywy, nikt nie przeżywa, jak odporność się będzie niewystarczająca. To Państwo widzicie przykładowo. Przy amantydynie i prawidłowym leczeniu powikłań, jak nie za późno, pacjenci, każdego pacjenta można wyleczyć bez jakichś większych następ, dlatego że przy mlecznej szybie czy zmianach w płucach amantydyna jako dodatkowy czynnik regenerujący cofa idealnie mleczną szybę. Mało tego, ci pacjenci z zapaleniem płuc, nawet plus 85 z czynnym zapaleniem płuc, po amantydynie są czyści, bez jakichkolwiek następstw. Tam nie wchodzą procesy prawdopodobnie, co mówimy, immunologiczne, które występują po COVID-19. Mamy takie przykłady. Mamy włóknienia płuc, mamy jakąś marszkę trawy, mamy powikłania neurologiczne i tak dalej. One są po COVID-19. O tym pamiętać. Po amantynie nie ma tych zespołów pokowidowych, nie ma następ pokowidowych. Pamiętajcie Państwo jeszcze jedną rzecz. Amantyna hamuje zespoły pokowidowe i kto przechorował lekko COVID-19, nie ma gwarancji 100%, że nie będzie zespołu pokowidowego, bo inaczej mówiąc, nie każdy przechodzący lek łagodnie COVID ma zespół pokowidowy, bo to było kłamstwo. Natomiast niektórzy mają, czy to są dzieci, czy to są dorośli. Tak to wygląda.
Panie doktorze, to jeszcze dopytam, bo na część już pan odpowiedział pytania, ale leczył pan ponad, no grubo ponad 1000 osób pan wyleczył, z tego co wiem. I chciałam się zapytać, w jakim przedziale wiekowym byli to pacjenci i jako pediatrę jeszcze, czy ma pan doświadczenia w leczeniu amantadyną osób młodych, ewentualnie dzieci z wieloukładowym zespołem zapalnym?
Powiem tak, z racji z tego, że moja przychodnia jest głównie internistyczną, bo jestem właścicielem jedynym przychodni akurat i w większości w tej chwili mam dorosłych. Mało mam dzieci, spotykają się pojedyncze przypadki. Natomiast jeżeli chodzi o przedział, w większości są to ludzie plus 45, plus 55, prawda? Aczkolwiek przedział jest taki chyba najcięższy w przypadku między 45, czy tam 35 nawet, a 65. Ci ludzie nawet starsi, nawet łagodnie przechodzą COVID-19, jak ten okres taki wieku do 65 lat. Nie wiem, z czego to wynika. Prawdopodobnie też od czynu, prawda, odpornościowego i inne rzeczy. Ten wirus jakby czasami łagodnie przebiega u ludzi starszych, nawet w starszym wieku, niż nawet w tym okresie. Może to wynika, że w okresie tak 50-60 lat ci ludzie są rzeczywiście spracowani. Mają swoje biznesy, nie dosypiają się. Są, że tak powiem, napięci. Nie mają czasu zjeść, prawda, nie mają czasu na rekreację poza wakacjami, dajmy na to. I u nich te przebiegi czasami są ostrzejsze jak u ludzi starszych. Także tutaj, że tak powiem, a propos dzieci, rzeczywiście doświadczenie mam duże u dzieci w leczeniu grypy, bo powiem tak, inaczej, z obserwacji swojej grypy A, COVID-19, dzieci przy amantadynie przy COVID-19 drżeją nam dosłownie w oczach. Im można podać 3-4 do 5 dni amantadynę i zdrowieją tak szybko jak przy grypie. Nie wiem, z czego to wynika, więc te dawki są mniejsze, w zupełności wystarczające i krótsze u dzieci. Przeliczając oczywiście dawki wiekowe, wagowe i biorąc pod uwagę metabolizm dziecka, że jest szybszy. Przykładowo te dawki dajemy odpowiednie do wieku, bez, że tak powiem, tutaj żadnych problemów. Tym bardziej stosowałem amantynę u dzieci przez tyle lat, przez 30 lat nie zauważyłem żadnych następstw jakiegokolwiek działania, bo u dzieci przy grypie były inne objawy. Dziecko przychodzi z reguły przy grypie, wysoko gorączkujące, wymiotami lub czasami biegunkę nawet, przykładowo, prawda? Jeżeli opakujemy biegunkę, wymioty, dokładamy amantynę, oni po 2-4 dniach była po chorobie i tak samo wygląda to przy COVID-19, gdzie dawki są dużo mniejsze niż od dorosłych i są dużo krótsze i od dzieci nam zdrowieją w oczy, że tak powiem. I młodzi tak samo do 20-30 roku życia. Ich trzeba tylko lekko, że tak powiem, pchnąć na te właściwie tory, oni zdrowieją nam w oczach bez jakiejkolwiek powikłań.
Panie doktorze, jeszcze chciałam doprecyzować, czyli nie było takich pacjentów, którzy byli chorzy na COVID-19, ale nie zareagowali na leczenie amantadyną?
Proszę Państwa, pamiętajcie jedną rzecz, że COVID-19 jest jedną z chorób. Dam przykład, był u mnie kiedyś pilot Ryanaira przyjechał, już nie będę miał miejscowości, bo do niej to chodzi, w drugiej części Polski. Przyjechał na 6 dni do Przemyśla i gorączkował 6 dni. Właściwie słuchałem go od każdego dnia i nie było lepiej, nie było poprawy. Zastanawiałem się, jaka jest przyczyna tego, że tak się dzieje. Okazało się po badaniach, że przechodził świeżą mononukleozę zakaźną. I gorączkował aż 11 dni. Więc przeszedł bardzo ciężko dwie choroby, jednocześnie zakaźne. Oczywiście jest bez jakichkolwiek powikłań, a cieszy się zdrowiem i tak dalej. Pamiętajcie Państwo jedną rzecz, że dużo są niespodzianki. Była do mnie kobieta z Tomaszowa, chyba lubelskiego. Młoda dziewczyna, która miała rzekomo objawy covidowe, przyjechała do mnie, miała jakąś tam wysypkę nawet pod kolanem. Nie podobała mi się ta dziewczyna, skierowana do szpitala, bo jakiś odczyn nerkowy by się wydawał niewyraźny. Okazało się, że miała sepsę gronkowcową. Proszę Państwa, nie ma przypadków amantydy nieskutecznej. Może być amantyda niewystarczająca. To, co powiedziałem, macie Państwo choroby różnego rodzaju. Macie Państwo, że tak powiem, różne choroby współistniejące, które, czy inne infekcje, które się mogą nałożyć. I ta amantyda może być niewystarczająca, nieskuteczna, niewystarczająca. Amantyda nie wyleczy przecież wszystkiego, proszę Państwa. Nie trzeba się, że jest to lek paracetamol na wszystko. Jeżeli ktoś nie potrafi wyleczyć powikłań, miałem taką dziewczynę chyba ze Skarżyska czy coś kamiennego, nie pamiętam, dzwoni do mnie dziewczyna i mówi tak: panie doktorze, mam pogrzeb ojca za 2 dni, mama stratowa, ciężko chora. I mam taki informację, która przyjechała do Przemyśla, leczenie zapalenia płuc poza amantyną wyglądało w ten sposób, proszę Państwa. Dexametazon 3 razy dziennie, tiokodyn 3 razy dziennie i antybiotyk raczej 2 razy dziennie. Proszę Państwa, tiokodyn 3 razy dziennie powoduje zahamowanie odruchu kaszlowego. Oczywiście, ta kobieta się mało nie zagotowałaby za chwilę. Proszę Państwa, nie leczmy odruchu przecież. To nie chodzi o to. Zawsze, jak nawet z profesorem Marczykiem rozmawiałem, proszę Państwa, to są odruchy. Odruchy są warunkowane chorobą, ale nie leczmy odruchów. To jest błędne podejście. Tak nie może. Jeżeli ktoś nie potrafi wyleczyć na przykład zapalenie płuc, to amantyna też mu nie może, proszę Państwa, pomoże. I też będą powikłania i też będą zgony z tego powodu. Przecież na litość po prostu. Nie róbmy tego, czego nie umiemy.
Panie doktorze, w Polsce są dostępne 2 preparaty, siarczan amantadyny, czyli Amantix i chlorowodorek amantadyny. Czy z doświadczenia pana doktora Amantix jest równie skuteczny jak wirerzytka?
Proszę Państwa, na początku leczyłem tylko chlorowodorkiem, ale z powodu doniesień z Polski tak licznych na moich stronach okazało się, że prawdopodobnie są to leki bardzo zbliżone. Być może ta dynamika chlorowodorku jest troszeczkę lepsza i szybsza, aczkolwiek działa jeden drugi. Mało tego, jeszcze jest jeden lek Rimantin na rynku, który stosujemy też, bo w braku mleku tego musimy czymś leczyć tych pacjentów. Także ja powiedziałam jedną rzecz. Pisząc pierwszy raz swój artykuł, który do prasy podałem i publicznie zresztą na swoich stronach, że chlorowodorek amantyny może być jednym z leków. Więc nigdy się nie opierałem, że moje leczenie jest najbardziej skuteczne, najlepsze, że nie będzie innych leków. Nigdy tak nie powiedziałem.
Doktorze, może pytanie bardziej z perspektywy laika. Czy w obecnym czasie jest w ogóle sens pracować nad lekiem na COVID-19, kiedy już ruszyły szczepionki?
Proszę Państwa, my z wiele racji widzimy coraz troszeczkę bardziej niepokojących doniesień, bo na przykład mamy doniesień z Republiki Południowej Afryki, mamy podejrzenie następnych mutacji różnego wirusu i może się okazać, że wiele szczepionek może być niewystarczający lub nieskuteczny. Mało tego, prawda, mamy wskazania wiekowe szczepionce. Następna sytuacja. Tak samo ja miałem pytanie z amantydyną. Przy amantydynie odporność będzie się wytwarzała. Proszę Państwa, powiedziałem tak, będzie się wytwarzała, dlatego że wirus miał kontakt 10-12 dni, niż amantydyna zadziałała i to ten czas jest wystarczający. Aczkolwiek mamy takie przypadki osób starszych na przykład. Czy to będzie szczepionka, czy to będzie choroba, ta odporność wcale się nie musi wytworzyć, proszę Państwa, po prostu. Dlatego pamiętajcie jedną rzecz, że nie każdy się będzie szczepił, na przykład się nie szczepić, nie każdy się może szczepić, nie każdy się zdąży szczepić. Poza tym nie znamy sytuacji, jak długo odporność będzie wyglądała i nigdy na świecie do tej pory nie było, żeby nie było alternatywy do leczenia, tylko szczepionka i nic więcej, proszę Państwa. Zawsze muszę, czy to są dzieci, czy są ludzie, którzy nie mogą być szczepieni, czy coś się dzieje po szczepionce, czy jakieś inne przeciwwskazania są. Zawsze musi być to drugie, że tak powiem, odsłona tego leczenia, bo inaczej to nie będzie funkcjonowało. Proszę Państwa, jedno drugiemu nie przeczy. Ja nie edukuję szczepionek, nie jestem producentem. Ja powiem jedną rzecz. Jeżeli ktoś się chce szczepić, może się szczepić, nie ma żadnych przeszkód. Moja przychodnia też szczepi, nie ma żadnych przeszkód do czegokolwiek w tym przypadku, ani jednej, ani drugiej. Nie powiem, że, bo my szczepionki znamy tyle, wiele lat, wiele szczepionek nam pomogło, na przykład mamy Heine, Medina i jest to jedyna rzecz, którą leczy, zapobiega, że tak powiem, w tym przypadku. Nie znamy leczenia przyczynowego, dajmy na to. Może kiedyś się wymyśli, a nie o to chodzi, ale mamy takie przykładki i mówię, nie możemy, bo wiele chorób wyleczyliśmy, ale w tym przypadku przy tak szybkiej mutacji, żeby się nie okazało, że to jest jak przy grypie, że ta szczepionka za rok czy za dwa, albo sezonowa musi być, albo kilka dawek powtórzyć, albo tak dalej. Tego jeszcze nie wiemy, to świat nad tym pracuje i nie można negować leczenia amantyną, które jest w zupełności wystarczająca i leczy z powodzeniem COVID-19, tym bardziej, że są tak liczne dowody, mówimy o chwili o tysiącach, dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce. Które się leczą.
Chyba każdy lekarz się zgodzi, że niezależnie od szczepionki i dostępności tej szczepionki, leki na tę chorobę są potrzebne i absolutnie trzeba ich szukać. Może jeszcze, jeśli chodzi o te szczepienia i mutacje, chciałabym dodać, że co prawda te trzy dostępne obecnie szczepionki prawdopodobnie będą skuteczne i ta mutacja z Wysp Brytyjskich nie jest jakimś zagrożeniem. Natomiast już jeśli chodzi o tą mutację z południowej Afryki, istnieje takie podejrzenie, że być może szczepionki nie będą wcale tak skuteczne. Także szczepionka nie jest panaceum na zawsze i na wszystko. Dlatego szukanie leku to jest po prostu konieczność w dobie pandemii. Ponadto, jeśli tak już śmieszkując też troszeczkę z profesora Krzysztofa Simona, to nie słyszałam w związku z jego takimi ostrzeżeniami, że amantadyna będzie powodowała jakieś szybkie mutacje koronawirusa. Jakoś nie słyszałam w doniesieniach, żeby w okolicach Przemyśla powstała jakaś nowa groźna mutacja koronawirusa, więc widocznie te stosowane przez doktora amantadyna aż tak źle nie działa. A moje pytanie już ostatnie, może przepraszam, bo troszeczkę obcesowe, ale
ja
związane
tylko mogę
też...
Mogę przerwać?
Proszę bardzo.
Ja chciałem ogłosić światu, że jest nowa mutacja. Ford 3 Przemyśl pokazała się w Polsce, więc myślę sobie, że taką nazwę można było nadać. W formie reklamy oczywiście, Przemyśle.
Nie słyszałam też o jakiejś zwiększonej śmiertelności na COVID w okolicach Przemyśla, więc jak mówię, widocznie jednak ta amantadyna nie jest takim potworem, jak próbują to niektórzy eksperci w mediach przekazać. A pytanie ostatnie łączy się troszkę z historią, bo to już kilka miesięcy temu, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z reklamą przychodni pana doktora i taką reklamą internetową. Brzmiała ona: wyleczę COVID w 48 godzin. I szczerze powiem, że jako lekarz podeszłam do tego bardzo sceptycznie, praktycznie negatywnie, dlatego że od razu mi się to skojarzyło z takim tekstem typu: kup nasz preparat, schudniesz 30 kilo w tydzień. Czyli generalnie rzecz biorąc stwierdziłam, że nie, no to jest takie nieprofesjonalne. W związku z czym pytam, czy pan doktor nadal podtrzymuje, że wyleczy COVID w 48 godzin?
Powiem tak, pierwszy raz w październiku puściłem to publicznie i rano się zbudziłem i myślę sobie tak, co ja zrobiłem właściwie? 48, właściwie podpisałem swoim nazwiskiem, telefonem, specjalizacjami pod tym, co napisałem. Ale przemyślałem to 4 godziny. Faktycznie jest to lek jakby otrutka w ten sposób podchodząc przykładowo. I teraz tak, powiem tak, może inaczej, może być to pewne przejęzyczenie. Inaczej mówiąc, w ciągu 48 do 72 godzinach my w zupełności powodujemy inaktywację wirusa. I teraz tak, z mojej obserwacji wiemy, że ja pisałem wcześniej, że amantynę podajemy troszeczkę dłużej, bo pierwsze takie moje odczucie było po pierwszym moim ataku COVID-19, że 48-70 całkowicie zdrowie, bo tak było rzeczywiście takie odczucie. Natomiast ja później po 4 dniach zmarzłem dwukrotnie, potężnie, przeforsowałem się, bo pracowałem ponad miarę i był nadwór choroby. Więc zrozumiałem, że po prostu ta odporność na mnie narasta w ciągu 48 czy 72 godzin. Ona trwa w ciągu tam 7, 10-14 dni i nawet z racji tego w każdej chwili się możemy doinfekować. Czy to jest ten sam koronawirus, czy następny przykładowo. Nie mamy odporności, która nam nabieramy w ciągu 48 czy 72 godzin. On być może na śluzówkę jeszcze zostanie i nie mamy odporności, nie lecząc się, nie, że tak powiem, nie odpoczywając. Nawrót choroby może być, aczkolwiek 100% mogę potwierdzić, że te 48 czy 72 godziny są pełną stabilizacją, pełną kontrolą infekcji mamy z COVID-19 i praktycznie wirus po 48 godzinach do 72 praktycznie już nie oddziałuje na organizm, proszę Państwa, tylko dostają nam tylko powikłania do wyleczenia. Tyle.
Pełna stabilizacja w 48-72 godziny brzmi tak
i to się,
o wiele lepiej to, niż...
To się taka... nie da obalić tego w ten sposób, dlatego że można sobie sprawdzić, można się ludzi pytać, jak to wyglądało rzeczywiście. Mało tego, my jak dajemy w tej chwili 200 mg, z tego względu, że pacjent, który staje 200, na przykład pierwszej dawce, ważne jest odczucie. On czuje, że tynek zaczyna działać przykładowo, bo wiele pacjentów, cokolwiek się z nimi dzieje, czy to są jakieś bóle głowy, czy to są jakieś wysypki, bo wiemy, że w COVID-19 jest mnóstwo wysypek różnego rodzaju, czy są jakieś bóle brzucha, czy to są jakieś tam uszkodzenie nerek, to wszyscy mówią, że to jest amantydynie. Proszę Państwa, wiele osób się nie leczyło amantydyną, mają potężne powikłania, czy są nerkowe, czy sercowe. Przecież pisaliśmy o kardiologii, że 78% według Anglików przychodzi zapalenie mięśnia sercowego, proszę Państwa. Wirus sam uszkodza te rzeczy, które się wydaje, że bardzo często straszą amantydyną, one są same przez wirusa. Ta reakcja na wirus jest tak mocna, a dynamika infekcji jest tak duża, jeżeli ja powiedziałem kiedyś, jeżeli człowiek nic nie robiąc, leżąc w łóżku, pije wody jeszcze więcej i chudnie kilo dziennie, proszę Państwa, jaka dynamika jest wirusa, jakie mogą być reakcje organizmu na wiele toksycznego działania wirusa, że tak powiem, w tym przypadku. Natomiast mówię, ta amantadyna, mówię, działa na niego niesamowicie, potrafi wyhamować tak tą dynamikę wirusa w tak krótkim okresie. To jest coś niewiarygodnego. Inaczej mówiąc, ja gdybym na Pani miejscu był i nie leczyłbym się sam, nie leczyłbym pacjentów, też bym nie uwierzył w to. Nawet pan docent Pakulski kiedyś napisał, on nie upublicznia, nie uwierzy w 48 godzin. Ja powiedziałem sobie tak, poczekamy panie profesorze, pomyślałem sobie, przekona się pan, że tak działa rzeczywiście. I tak działa. Tego się, tych schematów się nie da obalić, nikt się do nich nie zbliżył. Ja to pisałem rzeczywiście z głowy, nie mając żadnej literatury, proszę państwa. To było credo dla świata napisane i to jest credo, które się sprawdza. To jest nie do położenia w żaden sposób. Tak jest.
Panie doktorze, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Myślę, że bardzo jest cenne dla naszych widzów, że dzieli się pan z nami własnymi doświadczeniami i czekamy...
Cieszę się, że to jest w Lublinie, moim studenckim mieście, które bardzo mile wspominam, studia. Medycyna to moja pasja. Medycyna, że tak powiem, rozwinęła moje horyzonty akurat, moje doświadczenia, które zawsze szukałem czegoś innego. Z medycyny osiągnąłem bardzo wiele. W tej chwili mam, że tak powiem, różne działalności niezależnie od medycyny, ale to tylko dzięki medycynie.
Wspomnieliśmy Lublin. W Lublinie również toczą się badania kliniczne właśnie nad amantadyną. Prowadzi je profesor Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i miejmy nadzieję, że jak najszybciej doczekamy się wyników tych badań. Bardzo dziękuję za rozmowę,
Małgorzata. Powiem tak, chciałbym pana profesora Rejdaka pozdrowić serdecznie. Myślę sobie, że kiedyś spotkamy się, pójdziemy jedną ławą, że tak powiem, w kierunku skutecznej amantadyny i chciałbym, żeby tak było rzeczywiście, żebyśmy ludziom pomogli i rzeczywiście ten łańcuch, że tak powiem, bezsensowny przerwy trzeba byłoby. Także bardzo
ja
mi miło było. Także
dziękuję Konradowi Rejdagowi życzę jak najszybszych wyników i również popieram obserwacje i badania pana doktora.
Zapraszam panie doktor do Przemyśla. Miło mi będzie gościć, gdyby pani przyjechała. To jest tylko 2 godziny jazdy samochodem.
Widzimy już kolejne następstwa naszej rozmowy. Bardzo dziękuję, Małgorzata Kubicka-Frączek.
Dziękuję bardzo.
I doktor Włodzimierz
Bodnar. Dziękuję serdecznie Państwu.
Do zobaczenia. Witam Państwa w drugiej części programu Idź Pod Prąd na żywo. Jest z nami lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek. Witam Cię, Gosiu.
Dzień dobry, witam ponownie.
Dzisiaj w roli eksperta, ale również w roli dziennikarki. Chciałam Cię zapytać, czy pojedziesz po prostu do Przemyśla, żeby przekonać się na własnej skórze, że amantadyna jest skuteczna w leczeniu COVID-19?
No muszę to rozważyć, dlatego że w tej chwili zajmuję się pacjentami, czeka nas trzecia fala, także nie za bardzo będę miała na to czas. Z drugiej strony dr Pakulski opublikował schemat stosowania amantadyny. Czekam bardziej na wyniki badań profesora Rejdaka, żeby mieć rzeczywiście potwierdzenie u jakich pacjentów, jak można stosować bezpiecznie. To jest też ważne. Ale oczywiście w wolnym czasie chętnie kiedyś odwiedzę Przemyśl i jak mówię, popieram te badania, bo po prostu nie mamy takiej alternatywy w leczeniu w przychodniach, jakiegokolwiek leku, który byłby nie tylko skuteczny, ale również po prostu tani i ogólnie dostępny. To jest bardzo ważne.
W telewizji Idź Pod Prąd kilkukrotnie gościliśmy profesora Krzysztofa Simona i widać, że wokół amantadyny rzeczywiście jest zażarty spór. Kto według Ciebie ma rację, dr Bodnar czy profesor Simon?
Według mnie przede wszystkim, skoro leku nie ma, leku należy szukać. Tym zajmuje się nauka i poszukiwanie leku czasami łamią pewne schematy myślowe innych naukowców. I to nie dzieje się tylko w medycynie, chociaż medycyna też jest przypadkiem, gdzie w historii medycyny były leki już ustalonej renomy, stosowane w innych wskazaniach, które właśnie badano i pod kątem na przykład chorób wirusowych zaczęto je stosować. Także amantadyna jest jak najbardziej dobrym lekiem do zbadania pod tym względem, bo obserwacje na ten temat to są, po pierwsze, tutaj mamy swój wkład, profesor Konrad Rejdak, to już jest, jak mówię, prawie rok od opublikowania jego obserwacji. Obserwacje były w Meksyku, Hiszpania się dołożyła, potem był Uniwersytet Cambridge, teraz jest Uniwersytet Kopenhaski. Także naprawdę no, dziwię się, że niektórzy eksperci tak straszą w mediach i to straszą zanim jeszcze badania kliniczne, są ich wyniki, są opublikowane. Także nie mając żadnych podstaw, po prostu sieją taką propagandę negatywizmu pod tym względem. Naprawdę dziwię się, że tak szargają swoje dobre imię, bo jako naukowcy powinni być bardziej otwarci na nowe trendy, zwłaszcza w dobie pandemii.
Czy jest w ogóle jakaś alternatywa, jeśli chodzi o leczenie COVID-19 w Polsce, oprócz amantadyny?
Oczywiście jest wiele leków, które są badane albo które już mają jakieś potwierdzone wyniki, że są skuteczne w COVID. Kwestia jest inna, bo na przykład z takich leków jest Remdesivir, który jest no, w jakimś sensie skuteczny w niektórych przypadkach COVID, ale jest to lek, który można stosować tylko w lecznictwie zamkniętym, czyli w szpitalach. Ponadto kuracja tym lekiem kosztuje 10 tysięcy złotych. Tak samo tocilizumab. Tutaj wlew pojedynczy tego leku kosztuje 2200 zł. Jako że wlew to również raczej nie w warunkach domowych czy w warunkach przychodni, tylko w warunkach szpitalnych. No i koszmarnie drogi. Natomiast taki lek jak amantadyna, która życzyłabym sobie, żeby oczywiście te badania wyszły i okazała się skuteczna. Ja w tej chwili nie wiem, czy jest skuteczna, u jakich pacjentów się sprawdzi, czy się sprawdzi jako zapobieganie ostrej fazie COVID i wchodzenie na przykład zapobiegnie wchodzeniu w ARDS, czyli tą ostrą niewydolność oddechową, czy będzie stosowana tylko w powikłaniach neurologicznych i ich ograniczaniu, ale jakby nie było, jest to lek tani, kuracja kosztuje 20 zł, jest to lek, który może być dostępny, dlatego że jest to lek, który nawet w warunkach polskich można produkować. No, alternatywy tak korzystnego leku potencjalnie nie ma, ja nie znam.
W takim razie gdzie zdobyć amantadynę? Czy wystarczy pójść do apteki?
No więc jeśli chodzi o amantadynę w Polsce, mamy co najmniej dwa preparaty. Jeden to jest chlorowodorek amantadyny, czyli dostępny w ile żytka, ale jest to lek reglamentowany i jest dostępny w konkretnych wskazaniach neurologicznych, między innymi w chorobie Parkinsona i kilku innych jednostkach, czyli można go dostać tylko na receptę, którą, że tak powiem, można zrealizować w aptece i dla tych pacjentów lek jest zarezerwowany. Natomiast jest jeszcze siarczan amantadyny. Z tego, co mówił profesor Bodnar, nie ma, doktor Bodnar, nie ma to znaczenia, czy to jest siarczan, czy chlorowodorek amantadyny, one mniej więcej działają podobnie. I ten preparat siarczanu amantadyny pod nazwą Amantix jest różnie dostępny. Ja dzisiaj specjalnie zadzwoniłam do znajomych w aptece, żeby się dowiedzieć, jak to z nim jest, więc na terenie miejscowości, do której dzwoniłam, w tej chwili jest on niedostępny. Jest dostępny w pojedynczych aptekach w Lublinie, ale to są dostępne, wiecie Państwo, na zasadzie 1-2 opakowania. Tak naprawdę w momencie, kiedy rzeczywiście byłby potrzebny, no trzeba by było coś zrobić, nie? Także jak mówię, no nawet ta szansa, że jest to lek, który jest możliwy do produkowania w Polsce i tani, jeśli się tylko okaże skuteczny, jeśli badania, które się ciągną, kliniczne, które obstrukcja biurokratyczna dotycząca zaczęcia tych badań jest koszmarna i naprawdę jestem wściekła na rząd, na Ministerstwo Zdrowia, że nie zrobili nic, nie popchnęli, nie pomogli, żeby te badania były zrobione. Profesor Rejtak chyba z 2 miesiące temu mówił, że już pod koniec lutego będzie miał jakieś wyniki, ale nawet on nie wziął pod uwagę, z jakimi biurokratycznymi problemami będzie się musiał zmagać i tak szczerze mówiąc ostatnio mówił, że dopiero kończył podpisywać wszelkie papiery z Agencją Badań Medycznych. Także naprawdę to, że państwo nijak nie pomogło i przed drugą falą, i teraz przed trzecią falą w ocenie tego leku i stwierdzeniu dla kogo i na ile jest skuteczny, to jest po prostu skandal.
Pokażmy teraz fragment konferencji Ministerstwa Zdrowia na temat trzeciej fali pandemii w Polsce sprzed kilku dni. I wracamy do studia.
Myślę, że możemy sobie, patrząc na wyniki, powiedzieć o tym, że trzecia fala pandemii już jest w Polsce i trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to nie jest pytanie właśnie z kategorii, czy ona jest, czy ona się pojawi, tylko jakie rozmiary osiągnie w najbliższej przyszłości.
Koronawirus niestety przyspiesza w Polsce. Dzisiaj ponad 12 tysięcy zakażeń według oficjalnych statystyk. Jest to skok o 6 tysięcy w porównaniu do dnia poprzedniego. Małgosiu, czy rzeczywiście czeka nas ta trzecia fala i jak to według Ciebie będzie wyglądało?
No wszystko wskazuje na to, że ta fala się zaczyna rozkręcać. Już wzrosty widzimy, już się zaczynają wzrosty osób hospitalizowanych. Chyba jeszcze, jeśli chodzi o wykorzystanie respiratorów, nie jest to jakiś tam wzrost. No ale nie ma co czekać do tego momentu. Sam minister Niedzielski mówi, że marzec będzie miesiącem wzrostu, a apogeum trzeciej fali przewiduje na przełom marca i kwietnia. Czyli pytanie, panie ministrze, co pan zrobił przed trzecią falą? Bo tak, ani rząd nie przygotował, nie przyspieszył tych badań klinicznych, które mogłyby coś pomóc. I oczywiście, że ja też nie uważam, że amantadyna jest jedynym z leków, ale jednym z dostępnym i tanim. Oczywiście ja amantadyną nie leczyłam, nie miałam do tej pory takiego doświadczenia, chociaż jak tylko będę miała możliwość, to jak najbardziej chciałabym spróbować. Do tej pory leczyłam lekami objawowymi, A przy jakichś powikłaniach oddechowych, w sensie zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc, z reguły albo wziewnymi, berodualem, wziewnymi sterydami, albo nawet domięśniowymi sterydami, również azytromycyną, czyli antybiotykiem przy nadkażeniach stosowanym, pacjenci mogą znać go pod nazwą Macromax, Sumamed albo azycyna. Także oczywiście są też inne leki, które mogą pacjentom pomóc. Część pacjentów na zwykłych objawowych sobie poradzi, ale żeby nie stosować leku, który nie tylko może zapobiegać ciężkim powikłaniom oddechowym, ale dodatkowo może być naprawdę bardzo skuteczny w powikłaniach takich pokowidowych, neurologicznych, a tych powikłań jest naprawdę sporo, to będę się powtarzała, ale to jest po prostu skandal ze strony Ministerstwa Zdrowia i rządu.
Warto się zapytać, co należałoby teraz zrobić, jaką strategię przyjąć. Ludzie są zmęczeni. Niestety wiele firm upadło z powodu pandemii koronawirusa. Dzisiaj o 15:00 kolejna konferencja ministra Niedzielskiego. Czy myślisz, że wprowadzenie kolejnych restrykcji ma w ogóle sens w obecnej sytuacji?
Uważam, że absolutnie nie ma. To nie jest żadna forma walki z COVID. Tak naprawdę to takie falowanie, że poluzowanie na 2 tygodnie, za 2 tygodnie zamykanie, znowu otwieranie, znowu zamykanie, to jest raz, wykańcza ludzi psychicznie, nie daje żadnej strategii myślenia w ogóle, jak wyjść z COVID. To jest wywieszenie białej flagi, to jest tragedia, nie strategia. To, co zepsuł, mówiąc delikatnie, minister Niedzielski, to jest to, co zrobił jeszcze na jesieni, czyli wycofał się ze strategicznego testowania. Nie ma testowania dużych grup ludności. Była jakaś próba przed otwarciem klas 1-3, gdzie zbadano zdrowych nauczycieli, którzy myśleli, że są zdrowi, i okazało się, że 2% z nich miało było w fazie COVID, także generalnie gdyby oni poszli do szkół, to pozarażaliby kolejne osoby. Czyli nie mamy strategicznego testowania i to niestety jest wina pełna ministra Niedzielskiego. Nie mamy w ogóle wiedzy na temat tego, jaka jest aktualna liczba zarażeń, dlatego że chyba jeszcze na jesieni była jakaś możliwość weryfikacji przez społeczeństwo tego, co podaje ministerstwo. Nawet bodajże jakiś 19-latek wyłapał, powiedzmy, błędy w tym podawaniu liczb, ale w związku z tym, jak ministerstwo i rząd zachowali się potem, to znaczy zamiast tym bardziej upubliczniać te informacje, żeby w razie czego można je było zweryfikować, żeby ktoś mógł poprawić, to szczerze mówiąc uniemożliwiło społeczeństwu weryfikację tego. Dlatego uważam, że to było oszustwo i tak naprawdę nadal nie mam zaufania do liczb, które podaje rząd. Kolejna rzecz. Wydaje mi się, że stosowanie maseczek, no przynajmniej badania pokazują, wiem, że ludzie są zmęczeni tym, pokazują, że ma to znaczenie, także stosowanie dobrych maseczek ma znaczenie. Testowanie, i to naprawdę testowanie w pewnych przynajmniej rejonach, w pewnych miejscach, tam strategiczne, czyli takie, gdzie testujemy wszystkich, ma znaczenie. Testy powinny być ogólnie dostępne, powinny być tanie, żeby ludzie sami mogli sobie takie testy zrobić i sami się izolować. W ten sposób możemy sobie radzić. Musimy mieć szczepionki, no to jest jedno, ale jak mówię, no tutaj pewnie wiele nie zrobimy, bo ograniczenia w dostawach są duże. Jak na razie też wyszczepianie jest na tak kulawo idzie, że no, o mówienie o narodowej odporności to w ogóle nie ma o czym gadać. To jest pewnie za rok albo dwa, albo jeszcze później. No i leki, powinny być leki, powinny być jakieś standardy leczenia.
Małgosiu, jeśli chodzi o szczepionki, to drugą dawkę przyjęło niecały 1 milion Polaków. To bardzo mało w porównaniu do tego, co na przykład dzieje się w Izraelu. Czy jest w ogóle jakaś możliwość, żeby przyspieszyć proces szczepienia w Polsce?
No tutaj już chyba aktualnie chory na COVID minister Dworczyk, który się tym zajmuje, chwalił się jeszcze parę dni temu, że ogromny sukces, jeśli chodzi o szczepienia w Polsce, że jesteśmy na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, ale na pewno na wysokim w każdym bądź razie, że około 5% osób jest już wyszczepionych. No więc nie do końca powiedział prawdę, czyli tak naprawdę skłamał, bo po pierwsze, pierwszą dawkę otrzymało tylko 4,07% Polaków, dwie dawki otrzymało 1,9% Polaków. Nie jesteśmy wcale liderem w Unii Europejskiej obecnie. Zajmujemy 7. miejsce, a jeśli chodzi o tempo wyszczepiania, to wyprzedza nas na przykład Rumunia czy Dania. Ponadto w tej chwili mamy problemy z szczepionkami, ponieważ opóźnienie dostaw zapowiedziały wszystkie firmy, z którymi mamy umowę, czyli zarówno Pfizer, Moderna, jak i AstraZeneca.
Chciałam cię zapytać właśnie
o... ten kolejny kwartał w ogóle szczepień, nawet Dworczyk się nie wypowiada, bo nawet nie będzie wiedział, czym tak naprawdę dysponuje. Czyli nie jesteśmy przygotowani do trzeciej fali, ani jeśli chodzi o szczepienia, ani jeśli chodzi o lek, ani jeśli chodzi o testowanie strategiczne. Po prostu tylko luzujemy, obostrzamy, doprowadzamy ludzi do wściekłości, depresji, do utraty pracy. To jest działanie rządu.
Jeśli chodzi o szczepionki firmy AstraZeneca, czy mogłabyś wyjaśnić naszym widzom, czy są one bezpieczne, bo istnieje wiele kontrowersji, szczególnie wokół nich?
Tutaj przygotowałam sobie informacje, więc będę podawała, przeczytam je po prostu. Jeśli chodzi o szczepionkę AstraZeneca, była badana, jeśli chodzi o tą trzecią fazę badań klinicznych, na 23 tysiącach uczestników i jeśli chodzi o skutki uboczne, są one takie same jak w szczepionce Pfizer, czyli ból, obrzęk czy powiedzmy świąt taki w miejscu, wkłucia, mogą być objawy takie typu bóle głowy, bóle mięśniowe. Są to generalnie drobne objawy pojawiające się, jeśli chodzi o te badania kliniczne, dość często. Pod tym względem różnica między Pfizer a AstraZeneca, tak jak zwróciłam uwagę, to jest tylko taka, że częściej w szczepieniu AstraZeneca pojawia się nudność jako objaw, częściej niż przy Pfizer. Jeśli chodzi o takie aktualizacje, jeśli chodzi o raport bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, podawano tam szczepionkę Pfizer, podano 7,5 miliona dawek i zanotowano 24 200 objawów niepożądanych, tak zwanych żółtych kartek. To jest 0,3%. Przy AstraZeneca podano 5 milionów dawek i przy tych 5 milionach dawek zaobserwowano 20 tysięcy objawów niepożądanych. To jest troszkę więcej, to jest 0,4%. W przypadku obu, zarówno Pfizer, jak i AstraZeneca, przytłaczająca większość to były zgłoszenia dotyczące reakcji w miejscu wstrzyknięcia, czyli tak naprawdę rzeczy banalnych, które utrzymywały się 1, 2, maksymalnie 3 dni. Ciężkie reakcje anafilaktyczne występują bardzo rzadko. Z tego, co było podawane, to jest 1 do 2 osób na 100 tysięcy podanych dawek. Nie ma też informacja, nie ma aktualnych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania obu szczepionek zresztą u kobiet w ciąży, kobiet karmiących i planujących ciążę w ciągu tam powiedzmy miesiąca, dwóch. Także tutaj badań nie ma. Oczywiście no, pojawiają się artykuły sugerujące, że część, że jak ktoś chce, to może się zaszczepić, ale no, jak mówię, badań żadnych nie ma, więc osobiście pewnie sugerowałabym, żeby się wstrzymać z taką decyzją, chyba że rzeczywiście kobieta w ciąży ma bardzo poważne schorzenia, takie, które według jej lekarza skończyłyby się o wiele gorzej, gdyby ten COVID miała nieszczęście złapać, no a idzie trzecia fala i niestety zdarzyć się tak może. Jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie szczepionka Pfizer, czyli ta szczepionka, którą między innymi ja byłam szczepiona, według wirusologa profesora Krzysztofa Pyrcia nie wykorzystuje ludzkich linii komórkowych, jest to technologia mRNA. Natomiast AstraZeneca na etapie produkcji wykorzystuje ludzkie linie komórkowe. To jest linia komórkowa 293 HEK, pochodząca z klonów komórek pobranych z nerki płodu. Agencja Reuters powiedziała, że była to dziewczynka poroniona w 1973 roku, ale inne źródła informacji podają, że była to aborcja legalna po decyzji sądu. Nie znalazłam przyczyn tej aborcji, czy była to aborcja z przyczyn medycznych czy pozamedycznych. Natomiast podkreśla się, że te komórki są tylko w momencie produkowania wektora do tej szczepionki i te komórki pobrane z nerek od tej dziewczynki w 1973 roku, te, które się wykorzystuje obecnie w biotechnologii, to są potomkowie, klony tamtych komórek. Nie wykorzystuje się żadnych nowych pochodzących od abortowanych dzieci. I oczyszcza się tą szczepionkę, także sama szczepionka nie posiada komórek właśnie tych wykorzystywanych przy produkcji. Szczepionkę ogólnie ocenia się jako bezpieczną, nawet wirusolodzy z Polski i ze świata mówią, że szczepionki jako produkty lecznicze należą do najlepiej przebadanych i kontrolowanych immunologicznie. I tutaj jak porównywali, to jeśli chodzi o certyfikaty bezpieczeństwa i kontrolowanie, to jest ono lepsze niż w przypadku leków, a już na pewno, no w ogóle nie mówiąc o suplementach.
Dziękuję za obszerną informację na temat szczepionki firmy AstraZeneca. Chciałam Cię, Gosiu, jeszcze zapytać osobiście, jak Ty czujesz się po dwóch dawkach szczepionki, jak wyglądało badanie przeciwciał po szczepieniu?
Czuję się bardzo dobrze. Na poprzednim programie opowiadałam o objawach po drugiej dawce szczepionki, czyli że rzeczywiście jedną dobę miałam stan podgorączkowy, dreszcze i taki dość silny ból głowy. Po dwóch tygodniach od drugiej dawki zrobiłam sobie poziom przeciwciał i wyniósł on ponad 40 tysięcy. To jest bardzo wysoki poziom przeciwciał. Tym, którzy wcześniej nie słuchali, robiłam sobie poziom przeciwciał przed pierwszą dawką i wynosił on zero. Także w sensie technicznym na pewno odporność humoralna po zaszczepieniu szczepionką Pfizer jest. Jest to szczepionka skuteczna i te przeciwciała mają u mnie wysoki poziom. Oczywiście nie mówię, że ten wysoki poziom 40 tysięcy to jest jakiś lepszy niż na przykład ci, którzy mają 4900 czy ileś, bo ważne, żeby ten poziom był ochronny. Poza tym w odporności naszej nie tylko przeciwciała mają znaczenie, jest jeszcze odporność komórkowa, limfocytów B, limfocytów T. Także każda odporność ochronna przed COVID ma znaczenie, a tutaj firmy podają, że jeśli chodzi o skuteczność, to w badaniach klinicznych szczepionka Pfizer miała 94% skuteczności, AstraZeneca miała taki dość rozstrzelony, bo tam było od 60 do 90 chyba 5%, ale w badaniach, momencik, takich rzeczywistych, czyli badaniach niezwiązanych z tą trzecią fazą badań klinicznych, tak jest. Stwierdzono, że skuteczność obu szczepionek jest porównywalna, a nawet były badania, które wskazywały, że AstraZeneca może mieć lepszą skuteczność ochronną przed COVID. I to ograniczenie ryzyka hospitalizacji z powodu COVID w przypadku szczepionki AstraZeneca wynosi 94% w grupie osób 80+, ponieważ w Wielkiej Brytanii podawano tą szczepionkę AstraZeneca również osobom seniorom, więc w grupie 80+ to jest 81% ochrony przed hospitalizacją. Dla porównania w szczepionce Pfizer dla wszystkich jest to około 85% ochrony. I jeśli chodzi o osoby starsze, i szczepionka Pfizer, i szczepionka AstraZeneca z reguły powodowały mniej skutków ubocznych niż u osób trochę młodszych.
Mamy już głosy od Was. Bardzo Dziękuję. Jola Mandera. Czy osoby, które mają astmę i alergię na białe pieczywo, włosy psów, kotów i różne inne alergie, mogą się szczepić na COVID-19?
Myślę, że no jak najbardziej tak. Przeciwwskazaniem są raczej poważne reakcje alergiczne, czyli jeśli pani miała reakcję taką anafilaktyczną, wstrząsową przy podaniu jakiejkolwiek szczepionki albo przy zastosowaniu jakiegoś leku, wtedy rozważa to lekarz. Oczywiście można również w odpowiednim ośrodku, gdzie jest w razie czego możliwość podania leku i obserwacji przede wszystkim 15-30-minutowej po szczepieniu, taką szczepionkę podać. Natomiast sama astma nie jest przeciwwskazaniem, przepraszam, natomiast no, tego typu choroby też, ponieważ COVID jest chorobą, która atakuje układ oddechowy, więc jeśli przy okazji ma się inne choroby towarzyszące, to astma jest też tą chorobą, która może pogarszać przejście COVID, więc myślę, że warto rozważyć.
Mariusz Borucki pyta, jak zachować zimną krew w dyskusji z kimś, kto ciągle bredzi, że pandemia to ściema, a szczepionki powodują mutacje i są groźniejsze od samej choroby. Albo czy inaczej, czy w ogóle jest sens tłumaczyć, czy raczej machnąć ręką?
No, powiem tak, epidemia trwa już około roku. Bardzo dużo osób z naszego otoczenia, to nie dzieje się gdzieś tam za górami, za lasami. Wiele osób straciło już swoich bliskich. Jeśli do tej pory pewnych osób nic nie przekonało, to według mnie nie ma sensu wchodzić w taką dyskusję, bo możliwość przekonania jest niewielka, człowiek się po prostu wietrzy ślinę bez powodu, także chyba bym sobie odpuściła.
Ja tylko zaznaczę, żeby nikt nas nie zrozumiał, że namawiamy kogoś nachalnie do szczepienia. Jesteśmy otwarci na merytoryczną dyskusję. Również rozumiemy, że niektóre osoby po prostu nie mogą się w tej chwili zaszczepić. I tak jak mówiłyśmy wcześniej, warto rozmawiać nad lekiem na COVID-19.
Szczepionka jest, podkreślam, dobrowolna. Trzeba się zastanowić, rozważyć wszystkie za i przeciw. Różne osoby mają różne niebezpieczeństwo stykania się z osobami chorymi. Jeśli jest ono bardzo niewielkie, mieszka się, nie wiem, na odludziu, to naprawdę zupełnie inne decyzje się podejmuje, niż jak się mieszka 6 osób w akademiku, powiedzmy, albo w Warszawie i tak dalej. Także każdy powinien samodzielnie podjąć decyzję. Ja też mówię, tak samo jeśli chodzi o badania dotyczące kobiet w ciąży czy karmiących, że generalnie rzecz biorąc raczej sugerowałabym odczekanie, mimo że wielu lekarzy w tej chwili naciska, że należy również szczepić w takiej sytuacji, ale aktualnie dostępnych badań jeszcze nie ma, więc wcale nie zalecam. Tak samo osobom, które miały poważne reakcje alergiczne. Jest to w przypadku, kiedy nie ma jakichś wielu chorób współtowarzyszących, jest to osoba młoda, to tak samo rozważyłabym, czy na pewno w danym momencie koniecznie musi być zaszczepiona. Można odczekać, można rozważyć. Też nie odradzam pójście na szczepienie pod przymusem na przykład innej osoby, czy na przykład nachalnie wypychanie kogoś z rodziny na szczepienie, dlatego że osoba, która jest przerażona szczepieniem, będzie miała dodatkowe pewnie problemy związane z tą szczepionką. No tak jest, po prostu sam lęk nasila nasze objawy chorobowe, poza tym zmniejsza naszą odporność. No i ostatnia rzecz to, że szczepionka daje nam 90-kilkuprocentową gwarancję, a zatem no jest jakieś parę procent osób, które niezależnie od zaszczepienia mogą po pierwsze nie wygenerować przeciwciał, na przykład jak są to osoby mocno starsze z osłabionym układem immunologicznym, czy po prostu no, mają taki organizm, że tych przeciwciał nie wygenerują w odpowiedniej ilości. To się po prostu może zdarzyć, dlatego podkreślam, że niezależnie od szczepionki i niezależnie od tego, że no, jak mówię, to nie będzie jakaś strategia, bo w tej chwili tych wyszczepień jest za mało. Leki, dbanie o odporność jest bardzo ważne.
Jeśli macie więcej
pytań... A nawet odwrotnie, dbanie o odporność, a ewentualnie jak się złapie, to leki.
Piszcie na kontakt@ispodprat.pl. Z chęcią przekażemy do dr Małgorzaty Kubickiej Frączek, a ja już przechodzę do ogłoszeń. Mamy końcówkę lutego. Informacja od Michała Fałka. Mamy na ten moment 660 gitar, czyli 660 wpłat na projekt telewizji Idź Pod Prąd. Zachęcamy Was. Do końca lutego zostało kilka dni, a cel to jest 1000 gitar. Szczegóły na stronie idzpodprat.pl/wsparcie. Jeszcze dzisiaj o 18:00 Którędy do Nieba, później o 19:00 serwis informacyjny, a teraz akcja Dziękujemy Medykom, później Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza. Małgosiu, dziękuję Ci za udział w programie.
Bardzo dziękuję, Kornelia, i do zobaczenia widzom.
Dużo zdrowia i energii. Do zobaczenia.
Dziękuję wzajemnie.
Pandemia chińskiego wirusa uświadamia nam wszystkim, że zawody medyczne to nie tylko sposób na życie, zarabianie pieniędzy czy aktywność zawodowa. To służba i misja.
Wiemy, że dziś jesteście przemęczeni, sfrustrowani złym zarządzaniem służbą zdrowia, przerażeni głupotą części Polaków, którzy beztrosko lekceważą zasady dystansu społecznego. Boicie się o swoje zdrowie i życie.
Jednak chcemy, żebyście wiedzieli, że duża część Polaków jest Wam ogromnie wdzięczna za to, co robicie, szczególnie teraz, gdy pandemia się rozpędza.
Gorąco też pragniemy, byście w tych trudnych czasach skierowali swój wzrok ku Jezusowi Chrystusowi. Nie temu namalowanemu czy wyrzeźbionemu w kościółkach, ale temu prawdziwemu, który 2000 lat temu umarł na krzyżu Golgoty, trzeciego dnia zmartwychwstał i teraz żyje i chce dać życie wieczne każdemu z Was.
Dziękujemy Wam, że ratujecie nasze zdrowie i życie.
Teoria ewolucji zakłada, że organizmy z biegiem czasu stają się lepsze, w tym sensie lepiej przystosowane do życia, mają nowe funkcje, wchodzą, tworzą się nowe projekty, czyli jeszcze doskonalsze, jeszcze lepsze funkcyjnie tworzą się struktury organizmów. Oczywiście z biologii przeszło to także na nauki społeczne i na politykę i oto właśnie z jednej strony towarzysz Stalin stwierdził, że teraz ze zwykłego człowieka, z ruskiego, z Polaka czy z Germańca, on zrobi nadczłowieka. Człowieka, czyli człowieka socjalistycznego, albo inaczej człowieka sowieckiego, czyli komunistę zrobi i to będzie ten nadczłowiek. Oczywiście towarzysz Hitler, nazista, stwierdził, że zrobi nadczłowieka na bazie Niemców czy Skandynawów, tego typu nordyckiego. Wszyscy będą tak jak on, wysocy, niebieskie oczy, i blond włosy, nie? No wystarczy te plany porównać z jego fizjonomią i już wszyscy wiedzą, że jakiś szwindel w tym musiał być. Oczywiście miliony ofiar, żadnego efektu. Nad człowieka jak nie było, tak nie ma. Biblia z kolei przedstawia inną wersję rzeczywistości. Ona mówi, że świat został najpierw stworzony doskonały, a z powodu grzechu się ciągle degraduje, niszczy. Możemy zobaczyć to w liście do Rzymian 8 rozdział, werset na przykład 21, tam jest szerszy kontekst, że samo stworzenie będzie wyzwolone, kiedy Jezus wróci, będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożej, że ten upadek świata wraz z powrotem Jezusa zostanie cofnięty. To niewola skażenia w tekście greckim, może niewola zniszczenia. I teraz sfalsyfikuj sobie obie teorie. Czy rzeczywiście organizmy, geny, to wszystko się coraz lepsze tworzy, czy coraz gorsze? Tak jak mówi Biblia. No, trudne zadanie. Chociaż dla każdego myślącego, nawet niezbyt szybko, człowieka jest to zadanie naprawdę proste.
Lutego 1943 roku na dworcu szybkiej kolei miejskiej S-Bahn w Berlinie na Friedrichstrasse wybuchła bomba podłożona przez żołnierzy oddziału specjalnego Zagralin. Oddział ten był częścią oddziału OSA, czyli Organizacja Specjalnych Akcji Bojowych. Był to oddział dyspozycyjny komendanta głównego Armii Krajowej, który wykonywał akcje bojowe na jego bezpośrednie polecenie. Zagralin był częścią OSY, którego zadaniem było prowadzenie akcji bojowych na terenach włączonych do Rzeszy oraz na terenie samych Niemiec. Dając rozkaz przeprowadzania akcji dywersyjnych na terenie Niemiec, Stefan Rowecki zamierzał dokonać odwetu za zbrodnie niemieckie w Polsce, przenieść walkę na terytorium wroga, a jednocześnie uchronić ludność polską przed akcjami odwetowymi Niemców. Ładunek wybuchowy na dworcu przy Friedrichstrasse podłożył Józef Lewandowski, pseudonim Jur, Polak urodzony w Niemczech i posiadający niemieckie obywatelstwo. Pomagali mu Janusz Łuczkowski, pseudonim Mały i Leon Hartwig. Dworzec przy Friedrichstrasse znajduje się w samym centrum Berlina, niedaleko Bramy Brandenburskiej. Akcja odbiła się szerokim echem w całej Europie. Niemiecka policja ustaliła, że zamachu dokonali Polacy i wyznaczyła nagrodę 10 tysięcy marek za schwytanie każdego ze sprawców. Jednak nikogo nie udało się złapać. Po zamachu na Friedrichstrasse Zagralin wykonał jeszcze kilka podobnych akcji na terenie Niemiec. Według polskich ustaleń w zamachu zginęło 36 Niemców, a 78 odniosło rany. Według niemieckiego komunikatu zginęło 5 osób.